Krzysztof Zalewski w piosence Zboża na antenie Radio Wrocław. Zaczynamy nasze spotkanie w naszym studiu. Dziś Andrzej Kilianek, Prawo i Sprawiedliwość.
Dobry wieczór.
I Marek Łapiński, Koalicja Obywatelska.
Kłaniam się nisko, dobry wieczór.
Polski Ład wzbudza emocje. Jedni wyliczają straty, inni pokładają w nim nadzieję. Kilka godzin przed naszym spotkaniem Komisja Europejska ustami Paolo Gentiloniego, komisarza Unii Europejskiej do spraw gospodarki, pierwszy raz dała Polsce, jak niektórzy określają, jednoznaczny sygnał. Wypłata 57 miliardów euro z Funduszu Odbudowy jest zagrożona. Środki z KPO miały być przeznaczone m.in. na program modernizacji kraju. Czy panowie jesteście zaskoczeni tym, co się wydarzyło kilka godzin temu? Co właściwie dalej? Jakie to może nieść konsekwencje? Czy w ogóle może nieść konsekwencje? Marek Łapiński.
Ja myślę, że musimy na wszystkie wydarzenia ostatnich miesięcy, kilkunastu miesięcy spojrzeć nieco inaczej, bo wydaje się, że te decyzje o na przykład zdymisjonowaniu Jarosława Gowina, umocnieniu pozycji Zbigniewa Ziobro w rządzie, w kontekście Rady Europejskiej, na której premier Morawiecki podpisał się de facto pod projektem Pieniądze za praworządność, pokazują, że dzisiaj rząd znajduje się w strasznie trudnym położeniu, bo Komisja Europejska jasno powiedziała, nie ma pieniędzy z KPO. Wydaje się, że także z funduszy europejskich, które mają być dystrybuowane chociażby z polityki spójności również, jeżeli w Polsce nie będzie przestrzegana praworządność. Co to jest praworządność? Praworządność to jest sądownictwo podlegające prawu krajowemu, ale jednak w ramach także sądownictwa europejskiego funkcjonujące, to jest konstytucyjnie opisana i kwestionowana chociażby przez premiera Morawieckiego wyższość prawa unijnego nad krajowym w tym zakresie, o którym mówi konstytucja, i ten wniosek, który złożył premier Morawiecki do Trybunału Konstytucyjnego. Ostatnia rozprawa została przełożona w tej sprawie i Komisja Europejska to kwestionuje. Dzisiaj nie ma Gowina w rządzie, większość rządowa jest na włosku i Ziobro tak naprawdę stawia pod murem, pod ścianą rząd Morawieckiego. To dzisiaj już wybrzmiało na konferencji prasowej, a więc mówienie dzisiaj o Polskim Ładzie, o KPO, jeżeli rząd nie ma większości, jest naprawdę dużo, dużo, dużym wyzwaniem dla koalicji rządzącej.
Muszę to odnotować, bo dziś w tych ostatnich godzinach sporo komentarzy politycznych, oczywiście z różnych stron sceny politycznej, się pojawiło. Minister Waldemar Buda napisał na Twitterze, że procedura przyjęcia KPO nie ma związku z innymi procedurami Unii Europejskiej. Komisja Europejska nie podjęła żadnej decyzji o odrzuceniu KPO lub zawieszeniu środków. Natomiast Komisja Europejska na swoim oficjalnym Twitterze napisała, że kontynuuje ocenę polskiego Krajowego Planu Odbudowy. Trwają rozmowy z polskimi władzami. Andrzej Kilianek, no to może jedno z drugim w ogóle nie ma nic wspólnego?
Powiem tak. Komisja Europejska na pewno wyraziła swoją dezaprobatę dla tego, co mamy dzisiaj w Trybunale Konstytucyjnym, czyli rozpatrywania tego, czy konstytucyjne jest prawo Unii Europejskiej nad prawem krajowym. I musimy też zauważyć, że dostała dzisiaj opozycja pożywkę, natomiast ja nie spodziewam się żadnych dramatów i tragicznych scenariuszy dla Polski, chociażby dlatego, że w Niemczech miała miejsce podobna procedura, a Niemcy już pierwszą transzę tych środków otrzymali. Dlatego ja traktuję tą sytuację poważnie, traktuję tą sytuację jako formę, pewną formę nacisku, być może pozycjonowanie się w pozycji do lepszej pozycji negocjacyjnej, natomiast nie spodziewam się utraty tych środków.
A Marek Łapiński spodziewa się?
Ja również nie spodziewam się utraty tych środków. Żaden odpowiedzialny rząd nie będzie czynił żadnych działań, aby utracić 57 czy 112 miliardów euro. Natomiast niewątpliwie rząd PiS staje przed wyzwaniem, po pierwsze, to o czym mówię w swojej pierwszej wypowiedzi, szukania większości parlamentarnej dla tych rozwiązań, bo jeżeli premier Morawiecki chce mieć te pieniądze, to musi zrobić krok wstecz. Wycofać wniosek z Trybunału Konstytucyjnego. De facto wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej dzisiaj to powiedział, że nie ma możliwości przekazania środków dla Polski, jeżeli rząd, w tym przypadku rząd, być może szerzej parlament, będzie uznawał, że zasada wyższości prawa unijnego nad prawem krajowym w zakresie tym regulowanym traktatami po wejściu Polski do Unii Europejskiej, na co się zgodziliśmy, będzie kontynuowane i nie daj Boże taki wyrok, takie orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej zostałby wydane. Nie daj Boże w tym sensie, że, no, że to będzie powodowało konflikt z Unią Europejską, już nie oceniając prawnych aspektów tej sytuacji. Komisja to powiedziała dzisiaj jasno. Nie ma takiej możliwości. Prawo unijne w zakresie, które jest regulowane traktatami, ma wyższość nad prawem krajowym. Oczywiście politycy mają prawo to kwestionować i kwestionują tacy politycy jak prawe skrzydło Prawa i Sprawiedliwości, czy raczej bardziej Partii Solidarna Polska, czy Konfederacja. No ale to wtedy jest jasne miejsce Polski. Oni chcą po prostu wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej. A jeżeli chcą wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej, nie mówię, że Prawo i Sprawiedliwość, mówię o tych skrajnych jakby postawach, no to wtedy nie ma dotacji i nie ma wtedy Polskiego Ładu, bo te 57 miliardów euro nie zafunkcjonuje.
To kończąc ten wątek, bo za chwilę o Polskim Ładzie, czy zdaniem Andrzeja Kilianka w ogóle Trybunał Konstytucyjny ma co rozpatrywać, bo jak tak się wsłuchuje w te głosy a propos tego, które prawo jest nad którym, które jest tym prawem wiodącym, najważniejszym, ostatecznym, to mam wrażenie, że w naszym kraju jesteśmy skrajnie podzieleni. Może nie my, jak tutaj siedzimy, chociaż panowie są politykami, ale nawet ludzie, którzy są doktorami prawa, no to w zależności od tego, komu bliżej, do jakiej partii, to taka jest interpretacja tych przepisów. Sądzi pan, Andrzej Kilianek, do niego się zwracam, że Trybunał Konstytucyjny bez względu na to, jaki wyda wyrok, zamknie ostatecznie tę sprawę, czy tak jak powiedział Marek Łapiński, bez względu na to właśnie, w którą stronę pójdzie Julia Przyłębska i jej skład sędziowski, nadal będzie się toczyła dyskusja? Bo to już nie chodzi nawet o prawo, tylko chodzi o politykę.
Myślę, że dyskusja będzie się toczyła, natomiast nie wiem, czy ona będzie się toczyła i szczerze mówiąc nie potrafię przewidzieć na gruncie prawnym, konstytucyjnym, eksperckim, czyli tak jak powinna, czy na gruncie interesów politycznych i politycznych przepychanek. Tak jak powiedziałem wcześniej, podobna procedura miała miejsce w Niemczech i tam uznano, że prawo krajowe ma wyższość nad krajem europejskim. Natomiast z traktatów Unii Europejskiej w sposób jasny wynika, że są obszary, to nie są wszystkie obszary, chociażby stanowienie prawa nie jest takim obszarem, wymiar sprawiedliwości. Są obszary, gdzie my jesteśmy zobowiązani przez traktaty unijne dostosowywać przepisy krajowe w ciągu 2 lat do przepisów unijnych. W związku z czym, jeżeli zobowiązujemy się do wprowadzenia w życie w kraju prawo wprowadzone na poziomie Unii Europejskiej, mamy 2 lata, aby to zrealizować, chyba że postanowienia traktatu świadczą inaczej, chociażby transformacja energetyczna, która jest rozłożona w czasie, prawda?
Tu jest spór toczony od lat, od momentu, kiedy Prawo i Sprawiedliwość od 2015 roku rozpoczęło wielką reformę wymiaru sprawiedliwości. Bo to o wymiar sprawiedliwości rzecz się rozbija. Czy polskie sądy, nad którym oczywiście władztwo ma kraj członkowski, czyli w tym przypadku Polska, ale jednak, które funkcjonują w systemie europejskim. Polskie sądy wydają wyroki dotyczące także obywateli Unii Europejskiej. Tak samo sądy krajów Unii Europejskiej wydają wyroki dotyczące polskich, na przykład przedsiębiorców. To są niezwykle istotne sprawy i Unia Europejska w tym zakresie nie może sobie pozwolić, żeby Polska kwestionowała wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o Izbę Dyscyplinarną czy Krajową Radę Sądownictwa. Nie może być tak, że później na przykład we Francji czy sąd w Irlandii zakwestionuje jakieś rozstrzygnięcie sądu polskiego, na przykład dotyczące odszkodowania dla przedsiębiorcy za utracone korzyści i wówczas nie będzie, na przykład przez złe obsadzenie składu sędziowskiego, co jest najczęstszym powodem do uchylania wyroków, i później straty będzie ponosił przedsiębiorca na wiele, wiele miliardów euro. To są kwestie fundamentalne dla bycia w Unii Europejskiej. My, przystępując do Unii Europejskiej, na to się godziliśmy. Polska przygotowywała swoje prawodawstwo i cały system prawa do bycia w Unii Europejskiej, do bycia w systemie prawnym Unii Europejskiej. Na to się godziliśmy. Dzisiaj kwestionowanie tego, a jednocześnie traktowanie Unii Europejskiej jak swoistego bankomatu, że my tutaj zrobimy sobie po swojemu, ale kasę nam dajcie. No tak, to się nie uda. I teraz pytanie zasadnicze. I takie absolutnie niepolityczne, tylko już takie co do przyszłości naszego państwa, narodu, tego rozwoju po pandemii, czy przy wychodzeniu z pandemii, bo po to jest KPO i Fundusz Odbudowy. Czy Mateusz Morawiecki zrobi krok w tył, czy Prawo i Sprawiedliwość zrobi krok w tył, czy pójdzie, tak jak namawia go Zbigniew Ziobro, na spór z Komisją Europejską i tych pieniędzy nie dostaniemy. Ja tu nie rozstrzygam, nie chcę tu rozstrzygać ani toczyć jakiegoś sporu politycznego w tej sprawie, bo pytania są zbyt poważne i zbyt ważne dla przyszłości naszego kraju.
Ale może Janek rozstrzygnie, bo może nawet nie ma czego rozstrzygać.
Tak jak powiedziałem, nie spodziewam się, że te pieniądze miałaby Polska stracić, bo to by oznaczało, że Unia Europejska, czy też organy Unii Europejskiej bardzo wybiórczo i bardzo subiektywnie traktują prawo i traktaty, na które się zobowiązały wszystkie kraje Unii Europejskiej. Tak jak powiedziałem, ta sama procedura w Niemczech, która przechodziła, ma już swój koniec. Tam uznano, że prawo niemieckie jest ponad prawem europejskim. Próbuje nam się odebrać takie prawo do prowadzenia tej procedury w Polsce i nie ma narzędzia, którym Unia Europejska mogłaby to uniemożliwić, w związku z czym w zeszłym tygodniu czy dwa tygodnie temu pojawiają się hasła: macie tą procedurę zakończyć, wy nie macie prawa jej realizować. W kwestii wyboru sędziów, o którym mówił mój przedmówca, że szanowni państwo, ja mam takie poczucie od początku kadencji, że dlatego, że rządzi Prawo i Sprawiedliwość i w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości są podejmowane decyzje personalne w sposób przewidziany w ustawach, to są to wybory złe, bo wybiera to rząd prawicowy, a rząd prawicowy nam nie odpowiada. Takie ideologiczne przesłanki też były, kończyły się protestami, natomiast jesteśmy ludźmi, mamy demokrację i w tej chwili rządzi Prawo i Sprawiedliwość i naturalne jest, że ten proces wyborczy jest związany z rządem Prawa i Sprawiedliwości, tak jak wcześniej był związany z rządem PO-PSL. To jest rzecz naturalna i mam nadzieję, że nikt takiego prawa nie będzie kwestionował więcej.
Właśnie o to chodzi, że Prawo i Sprawiedliwość jako partia, jako ugrupowanie nie ma większości w parlamencie. Miał dwóch koalicjantów w ramach Zjednoczonej Prawicy. Dzisiaj pana Gowina z 5-6 posłami już nie ma w koalicji. Pan Ziobro jeszcze jest, ale wydaje mi się, że ten moment, którym Solidarna Polska teraz zaostrzy swój kurs, bo jednak oni dość mocno w grudniu ubiegłego roku akcentowali to, że premier Morawiecki powinien postawić weto do tych rozstrzygnięć na Radzie Europejskiej. Nie było weta i było ogłoszenie sukcesu, billboardy, 770 miliardów złotych dla Polski, wielka kampania. Okazuje się, że żadne euro jeszcze nie wpłynęło i jest zagrożenie, że nie wpłynie. I nie wpłynie dlatego, że Komisja Europejska chce nam coś zabrać. Czy Komisja Europejska jest niedobra i pod wpływem jakichś złych sił działa. Tylko dlatego, że ona mówi jasno, róbcie w kraju, w którym rządzicie, tak jak uważacie, działajcie na rzecz swoich obywateli, ale przestrzegajcie zasady. Zasady praworządności, zasady kontroli, sprawiedliwego rozdziału tych środków. Mówi pan radny o Niemczech, ale jak się okazuje, to Niemcy dostały zaliczki z KPO, tak, ich budżet jest zupełnie w innym stanie, a Polska, która potrzebuje tych pieniędzy dużo bardziej od Niemiec, bo stan naszych finansów publicznych nie jest tak, no nie jest po prostu taki jak w Niemczech, mówiąc bardzo krótko, nie dostaje. A pamiętamy maj, czerwiec, kiedy mówiono, już Senat powinien przyjmować Krajowy Plan Odbudowy. Jeżeli tego nie przyjmie, to stracimy pieniądze. Minął czerwiec, minął lipiec, minął sierpień, mija wrzesień. Komisja Europejska nie decyduje o tym, że odrzuca Krajowy Plan Odbudowy. Nie decyduje o tym, że zawiesza środki, bo po prostu go nie zatwierdza. I co powiedział dzisiaj wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej? Co powiedział dzisiaj wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej? Że nie zatwierdzi tego planu i nie będzie tych pieniędzy, dopóki rząd polski nie zrobi kroków wstecz, chociażby w przypadku wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącej Sądu Najwyższego Izby Dyscyplinarnej.
Andrzej Kilianek, jeszcze coś w tym temacie, czy gramy i przechodzimy do Polskiego Ładu?
Jednym zdaniem, właśnie dlatego i jednym z powodów, dla których uważam, że te środki otrzymamy, jest to, że procedura w Niemczech została doprowadzona do końca i środki otrzymali, w związku z czym oczekuję takiej samej decyzji w przypadku Polski.
No to teraz Beata Kozidrak. Żal mi tamtych nocy i dni, Beata Kozidrak na antenie Radia Wrocław. My wracamy do rozmowy z naszymi gośćmi dziś o Polskim Ładzie. Gdyby Andrzej Kilianek miał wymienić na przykład największe zalety tego programu, to co by to było?
Program Polski Ład to jest reforma podatkowa, która wiąże się z korzyściami dla milionów Polaków. Zaczynając od końca, tak pozwolę sobie powiedzieć.
Przywrotnie.
No, ponad 65% emerytów nie zapłaci podatku, bo będzie emerytura bez podatku dla tych ludzi. Jeżeli chodzi o to, co jest najgłośniejsze, to jest kwota wolna od podatku na poziomie 30 tysięcy. Zmiana progu, od którego zaczyna się wyższy podatek, czyli ten 32%, z 85 do 120 tysięcy. Także olbrzymie korzyści dla portfeli Polaków, co się przełoży na sytuację gospodarczą w Polsce. Także bardzo, bardzo wyczekuję tych reform.
Czy reform wyczekuje też Marek Łapiński? I tak się zastanawiam, czy po części te elementy, które wymienił Andrzej Kilianek, to są takie elementy, które mogą zyskać właśnie poparcie wszystkich. Na przykład podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych, progu podatkowego do 120 tysięcy złotych, albo chociażby budowa domów do 70 metrów kwadratowych na tak zwane zgłoszenie.
Koncept Polskiego Ładu polega mniej więcej na tym, podwyższymy kwotę wolną od podatku, podwyższymy progi podatkowe. Dobrze to będzie brzmiało, bo moim zdaniem jest to program wyborczy. To nie jest program, który ma być wprowadzony w życie, tylko to są obietnice PiS-u po to, żeby iść do wyborów. Mówi się o wyborach wiosną. Były wicepremier Gowin to potwierdza, bo ten program de facto nigdy nie wejdzie w życie, jeżeli sytuacja finansów publicznych będzie taka, jaka jest i jeszcze będziemy mieli kłopoty z dotacjami unijnymi, o czym rozmawialiśmy w pierwszej części. Dlaczego jest to moim zdaniem tylko dobrze brzmiący pomysł? Dlatego, że na końcu Polacy przekonują się, no dobrze, podwyższą nam kwotę wolną od podatku, wyższy będzie próg podatkowy, ale przecież 9% składki zdrowotnej, czyli dużo wyższej niż dzisiaj, nie będziemy odliczać od podatku. I co się okazuje?
Że budżet też się może zmienić. Dzisiaj takie informacje się pojawiły.
No, ale to może się zmienić, może się nie zmienić tak naprawdę, czyli nie wiadomo, czy jest większość do przyjęcia tego. Mówimy o tym, co jest na stole, więc jest 9%. I teraz ten emeryt, któremu ta wyższa kwota wolna od podatku nieco ulży, zapłaci 9% składki zdrowotnej, bo zapłaci. Przedsiębiorca zapłaci 9% składki zdrowotnej. ZUS zapłaci dużo więcej. Czyli przechodzimy od podatków takich stricte książkowych, wynikających z ustawy o finansach publicznych, jak podatek PIT, czy CIT, czy w tym przypadku to VAT-u nie dotyczy, do podatków takich ukrytych, opłat, składek, które państwo powinno finansować z własnego budżetu, pozyskując przychody, pożytki z podatków. A państwo pomyślało, to my wam pozornie obniżymy podatki, a składki, opłaty pośrednie podwyższymy. No i tak przez to cierpią samorządy, bo samorządy dzisiaj mają udział w podatku od osób fizycznych, czyli od każdego obywatela. To dotyczy miast czy mniejszych miejscowości, gmin, a na przykład województwo od CIT-u, czyli podatku od firm. I teraz tu będziemy mieli niższe wpływy, bo jeżeli sobie jest obniżone, podwyższona kwota od podatku i inne progi, no to tych podatków takich klasycznych wpłynie mniej, ale obywatele zapłacą, podatnicy, więcej w formie opłat i składek ZUS-u czy składki zdrowotnej. Budżet państwa nie będzie musiał pobierać tych podatków i przekazywać ich na przykład do NFZ-u czy do ZUS-u, bo to są instytucje deficytowe żyjące w części z budżetu państwa, tylko po prostu podatnik to, ten składkodawca to zapłaci. Tak to wymyślono. Samorządy na tym stracą bardzo dużo. Związek Miast Polskich, czy Unia Metropolii, czy Związek Miast i Gmin Wiejskich i czy Unia Miasteczek obliczyły te kwoty na ponad 150 miliardów w ciągu 10 lat, około 14-15 miliardów rocznie. Rząd deklaruje wsparcie dla tych gmin, ale zwróćcie Państwo uwagę, że na jakiej zasadzie to ma się odbywać. Jeżeli burmistrz, prezydent, wójt dostał wpływ podatkowy, to on z Radą Gminy, Radą Miejską decydował o tym, na co te środki zostaną wydane. A tu się mówi, że przekażemy wam dotację rozwojową, przekażemy wam środki. Czyli co? Czyli znowu trzeba będzie do kogoś się ubiegać z jakimś wnioskiem, ktoś będzie o tym decydował. Już wielokrotnie w tym programie dyskutowaliśmy o tym, że te decyzje czasami są wątpliwe, jeżeli chodzi o ich sprawiedliwość, transparentność i nieuleganie politycznym wpływom. Więc dużo jest wątpliwości. Dla mnie najważniejsza wątpliwość, już oddaję głos, jest taka, czy to jest program rzeczywiście do zrealizowania przez rząd, czy to jest tylko program wyborczy. Wydaje się, że to jest tylko program wyborczy, który ma zachęcić do głosowania na PiS w przyspieszonych wyborach.
Coś pozytywnego powiem, a mianowicie cieszę się, że mówimy, że jest to program wyborczy, a nie kiełbasa wyborcza, bo pamiętam, kiedy pierwszy raz wygraliśmy wybory, a właściwie w kampanii poprzedzającej nasze zwycięstwo, znaczy nie pierwszy raz, tylko zwycięstwo w 2015 roku, mówiono o tym, że program 500+ jest kiełbasą wyborczą i pieniędzy nie ma i nie będzie, i tak to wyglądało. Dzisiaj jest to program, za którą swoją głowę daje premier Morawiecki, i jestem przekonany, że determinacji do zrealizowania programu nie zabraknie. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o kwestię tego, kto zyska, kto straci, ja zachęcam do odwiedzenia strony rządowej podatki.gov.pl. Tam jest kalkulator, który wszystkie przychody i koszty związane ze zmianami Polskiego Ładu są uwzględnione i mogą Państwo sprawdzić, wpisując, ile Państwo zarabiają pieniędzy brutto, bardzo szybko to działa, ile Państwo zyskacie miesięcznie, rocznie na Polskim Ładzie. I to, co mówi pan Marek Łapiński, jest prawdą, ale pomija pewien element.
Czyli samorządy stracą?
Nie, zaraz opowiem. Do 11 tysięcy złotych nie straci żaden brutto, nie straci żaden Polak po prostu pieniędzy. Będzie ten program dla niego albo wzrostem dochodów w ujęciu rocznym, bądź neutralny, bo przy zarobkach na poziomie 70-110 tysięcy złotych rocznie po prostu jest stosowana ulga, gdzie Polski Ład nie będzie miał dla takiej osoby, która tyle zarabia, znaczenia. Także zyska na tym programie 23 miliony Polaków płacących podatki po prostu.
Jeżeli pan radny...
A samorządy jeszcze, przepraszam, jedno zdanie, samorządy. Na stronie internetowej podatki.gov.pl jest kalkulator również dla samorządów. Sprawdzałem dzisiaj Wrocław, przewidywany wzrost dochodów do gminy to jest 3,8% dokładnie po wprowadzeniu Polskiego Ładu w stosunku do prognozy, która nie obejmuje Polskiego Ładu.
To sądzi pan, że Jacek Sutryk jeszcze nie odpalił tego kalkulatora, czy na przykład wprowadził błędne dane?
Wie pan co, ja nazywam pana prezydenta Sutryka już po 3 latach, mam do tego pełne prawo, uważam wirtualnym prezydentem. I niestety, ale Wrocław ma realne problemy, a wirtualnego prezydenta i jemu się podoba ten szum medialny wokół niego, budowanie pozycji na Facebooku, w tym się specjalizuje. No i dał się poznać jako osoba, która rzuca teksty często populistyczne, a jeszcze częściej mało mające wspólnego z prawdą w przypadku, kiedy mówimy o rządzie.
To była pańska ocena polityczna, a ja oprę się o rzeczywiste dane i na podstawie danych z Ministerstwa Finansów i takiego dokumentu, który każdy projekt musi zawierać, czyli dokument pod nazwą Ocena Skutków Regulacji, wynika jasno na stronie natwójkoszt.pl, też polecę stronę, wynika, że Wrocław straci prawie 417 milionów złotych.
To jest pół miliarda prawie.
Pół miliarda, to jest potężna kwota. To nie dotyczy tylko Wrocławia. Tak na pierwszy rzut oka ten Wrocław, ale weźmy gminę wiejską na przykład, Zawonia, tak? No to też są potężne kwoty dla takich gmin wiejskich. I te dane są rozbieżne, więc pan mówi, że będzie więcej.
Czyli powiedział, jak tak panów słucham, że one są skrajnie rozbieżne.
Skrajnie rozbieżne. Ja wiem mniej więcej, z czego wynika, bo ja zrozumiałem ten patent, którym premier Morawiecki, notabene na Dolnym Śląsku, w Kamieńcu Ząbkowickim ogłaszał tak zwany samorządowy Polski Ład. To mniej więcej polega na tym, że jesteśmy w takim momencie realizowani funduszy europejskich, że nowych funduszy już nie ma i samorządy rzeczywiście nie wydają tych środków tak dużo, jak wydawały kiedyś, i w tych budżetach pojawiają się nadwyżki. Natomiast jak jest system finansowany? Są subwencje i teraz to minister finansów podaje wpływy i ocenia też, jakie będą te wpływy podatkowe. I minister finansów po prostu podaje w prognozie swojej do samorządów, że będziecie mieli więcej. Natomiast jaka będzie tego realizacja, to pan radny dopiero na końcu, na przykład za rok 2022, w 2023 roku, pan oceni realizację budżetu i będzie pan miał pretensje do prezydenta, w którego samorządzie pan jest radnym w Radzie Miejskiej, że nie wykonał na przykład wpływów podatkowych, a minister finansów powiedział, że pan prezydent otrzyma tyle i tyle, a nie wpłynęło, i pan będzie miał zarzuty. Więc nie można na podstawie politycznych rozstrzygnięć zapadających w Ministerstwie Finansów mówić, że będzie więcej. To są jasne dane, które na przykład dla gminy Zawonia, bo internet nam wystartował, pokazują, że Wrocław traci pół miliarda, a taka gmina Zawonia również traci. No, słaby internet niestety. O, mamy. 2,5 miliona złotych taka biedna gmina Zawonia na tym straci, według danych ze strony natwójkoszt.pl.
Szanowni Państwo, ja słucham od lat 6, odkąd jestem radnym też, czyli od ponad 2,5 roku, że Wrocław traci na polityce Prawa i Sprawiedliwości. Tymczasem jak Prawo i Sprawiedliwość dochodziło do władzy, budżet to był 4,5 miliarda, teraz jest ponad 5 miliardów.
Panie radny, ale miesięczna inflacja jest 5,5%.
Szanowny panie, ja bardzo się cieszę, że pan śledzi na bieżąco dane ekonomiczne z kraju. Zalecam do spojrzenia, jak chociażby wzrosła średnia pensja, średnie wynagrodzenie w kraju, i rok do roku jest to, zapisałem sobie, 6,6%, czyli więcej niż inflacja. Inflacja, jeżeli się przeciąga, jest problemem oczywiście, ale musimy brać pod uwagę czynniki, z których się ona bierze. I jeżeli chodzi o czynniki zewnętrzne, to mamy chociażby wzrost cen zbóż, które wynikają z katastrof ekologicznych, które mają miejsce na świecie. Wzrost cen ropy, która ma miejsce, jest niezależna od nas. Z epidemii, która... I mamy odmrożenie gospodarki po epidemii i mamy do czynienia ze zjawiskiem przygrzania gospodarczego, bo ten popyt, to zapotrzebowanie jest bardzo duże i to powoduje inflację, i ten system, ta sytuacja jest monitorowana i jest pod kontrolą cały czas.
No ale nie zaprzeczy pan tym danym, które dzisiaj zostały ujawnione, że skala skrajnego ubóstwa w Polsce rośnie wśród seniorów, wśród dzieci. Te dane przed 6 laty państwo jako główny argument przeciwko rządom Platformy Obywatelskiej używaliście. Wydaliście państwo miliardy złotych na programy społeczne. Tego nikt nie kwestionuje w dniu dzisiejszym, ale efektów z tego nie ma. Demografia leży, wzrostu urodzin, narodzin dzieci nie ma. Nie mówiąc już o śmiertelności, która w czasie pandemii przekroczyła wszelkie rekordy od II wojny światowej. Nakłady na służbę zdrowia, na ochronę zdrowia maleją. Skala ubóstwa skrajnego rośnie, więc tak naprawdę trzeba zadać pytanie, strategiczne pytanie, czy te środki są dobrze inwestowane, a jeżeli tak, no to zadać pytanie, czy inne programy nie powinny powstać, żeby przeciwdziałać tego typu zjawiskom, bo to już są twarde dane.
Już panu odpowiadam. I odpowiem, mam nadzieję, bardzo, bardzo krótko i konkretnie. Sytuacja, w której przegraliście wybory, i to, co mówiliśmy, widzieli także Polacy, prowadziliście politykę ciepłej wody w kranie, czyli na zmieniającą się sytuację w kraju po prostu nie reagowaliście, bo baliście się jakichkolwiek reform, które byłyby trudne, baliście się po prostu pracy. W sytuacji, kiedy Prawo i Sprawiedliwość doszło do władzy wprowadziliśmy chociażby program 500+, po to, żeby każdego było stać na to, żeby dziecko miało książki, żeby było ubrane, żeby było nakarmione, najedzone. To był jeden z elementów chociażby walki przecież z ubóstwem. Teraz znowu mamy sytuację, w której zmienia się sytuacja gospodarcza. Polska idzie do góry bardzo szybko i nie wszyscy doświadczają tego bonusu ekonomicznego, który mamy. W związku z czym powstał Polski Ład, większa kwota wolna od podatku, zwolnienie z podatku przy emeryturach. To jest odpowiedź właśnie na te wskaźniki, o których pan mówi.
Okazuje się, że to są tylko słowa, bo rzeczywiście odpowiedź jest twarda na pytania pana senatora Krzysztofa Brejzy. Odpowiedź ministerialna, że ogółem skrajne ubóstwo w 2016 roku dotyczyło 4,9%, a dzisiaj w 2020 roku, to są dane z 2020 roku, 5,2%. Jeżeli chodzi o osoby w wieku od 0 do 17 lat, to było 5,8%. Skrajne ubóstwo tylu dotyczyło osób. Dzisiaj to jest 5,9%, ale już w przypadku emerytów, tutaj proszę zwrócić uwagę, to jest bardzo ciekawa informacja, czyli dla osób powyżej 65 roku życia to było w 16 roku 3,4% i mamy wielkie projekty rządowe i 4,4% w dniu dzisiejszym. To wszystko rośnie. Ta polityka jest nieskuteczna.
Szanowni Państwo, Prawo i Sprawiedliwość było nazywane i było obrażane przez rząd Donalda Tuska, czy przez Donalda Tuska, zanim został premierem, byliśmy nazywani partią moherowych beretów. I ja myślę, że to, co teraz pan mówi, stoi w sprzeczności z waszym dotychczasowym przecież dyskursem, czy formą przekazu, propagandą po prostu. I emeryci będą mogli ocenić, kiedy mieli więcej pieniędzy, kiedy im się żyło lepiej, jak wejdzie program, wejdą reformy związane z Polskim Ładem, też będą mogli to ocenić, rozliczą nas przy wyborach. Mówienie o tym, że PiS jest nieskuteczny, przyjdzie czas do oceny przy wyborach, bo ja mam na ten temat inne zdanie.
Ja w tej chwili zacytowałem na swoim Twitterze ten wpis i ten dokument. To są dane z Głównego Urzędu Statystycznego. To dzisiaj jest dosyć szeroko komentowane na Twitterze, choć rzeczywiście inne, pewnie istotniejsze wydarzenia przykrywają ten temat, ale to jest jakby podsumowanie polityki rządu, no bo żeby... Ja pamiętam taki ze swojej kariery, jeszcze w czasie bycia marszałkiem województwa, pamiętam dyskusję z wówczas liderem opozycji, panem dzisiejszym posłem Pawłem Hreniakiem, na temat skali umieralności wśród noworodków. Rzeczywiście te dane dla Dolnego Śląska wtedy były złe i byliśmy mocno atakowani przez wówczas opozycyjne Prawo i Sprawiedliwość za tę sprawę. Wdrożyliśmy wtedy z pełnomocnikiem Romanem Szołemejem programy opieki perinatalnej, inne programy, i ta umieralność noworodków na Dolnym Śląsku bardzo mocno zmalała. Więc musimy się opierać o jakieś dane, żeby oceniać sytuację. Więc jeżeli Główny Urząd Statystyczny w odpowiedzi na pytanie pana senatora Krzysztofa Brejzy podaje tego typu statystyki, no to trudno im zaprzeczyć. Ja nie oceniam tego. Ja mówię tylko w takim sensie, że wydawaliście pieniądze, te pieniądze trafiają do ludzi, ale czy przynosi to skutki, jeżeli chodzi o likwidację skrajnego ubóstwa? No okazuje się, że nie. I czy Polski Ład będzie miał takie pozytywne zjawisko, że za 3-4 lata te dane się zmienią? Mam wątpliwości.
Szanowni Państwo, no, odpowiem na manipulację liczbą, bo inaczej nie potrafię. Sami Państwo ocenicie, czy to jest wiarygodne, czy nie. Jeszcze w 2018 roku kwota wolna, kwota z tego progu skrajnego ubóstwa wynosiła 550 zł. Ten próg został podniesiony do kwoty 640 zł i stąd wynika wzrost procentowy. Po prostu więcej ludzi teraz w ten próg wchodzi. Ale to nie znaczy, że polityka Prawa i Sprawiedliwości jest nieskuteczna. Zmieniła się wartość wskaźnika, bo stawiamy sobie przed sobą kolejne wyzwania. I takim wyzwaniem jest wdrożenie Polskiego Ładu po to, żeby Polakom żyło się jeszcze lepiej.
No to oddajemy na chwilę głos Kasi Sochackiej. W międzyczasie rozpoczął się mecz Polski i Albanii. 15 sekunda, 0-0, Stadion Narodowy w Warszawie. No zobaczymy, co przyniosą najbliższe minuty i na boisku, i w naszym studiu. Śnie. Kasia Suchacka na antenie Radia Wrocław, tymczasem na stadionie w Warszawie. No, ci, którzy tego nie widzą, to mogę powiedzieć, że szkoda, że Państwo tego właśnie nie widzą. Ogromne emocje na murawie. Myślę, że w serwisie o 21 coś opowiemy na ten temat. Tymczasem wracamy do dyskusji na temat Polskiego Ładu. To już ostatnich kilka minut na ten temat dziś na naszej antenie. Ile właściwie Polski Ład będzie kosztować? Czy to już precyzyjnie wiadomo i czy kolejne pokolenie nie będą musiały spłacać tego programu, bo takie głosy też się często pojawiają w dyskusji. Andrzej Kilianek.
Czy nie będą musiały spłacać? Szacuje się,
że wszyscy nie będziemy musieli spłacać?
Szacuje się, że 14 miliardów złotych to jest to, co zostanie w kieszeniach Polaków. Także uważam, że pytanie spłacać, no to są przychody, których nie osiągnie państwo, a które zostaną w kieszeniach Polaków, zostaną zagospodarowane, wpłyną w postaci innych podatków, chociażby w kwestii, w wymiarze podatku VAT. Także tutaj nie spodziewam się dramatów, a jest w Polskim Ładzie przewidziany jeszcze kolejny program uszczelnień podatkowych, który też ma nam przynieść w roku 2022 miliardów 6, a w roku 2023 już 9 miliardów z uszczelnienia podatku VAT.
Polski Ład to jest niestety program taki charakterystyczny dla partii, która chce centralizować wszystko i rządzić krajem z Warszawy, bo skutki tego programu będą na wiele lat. Tak naprawdę odejście od Polski samorządowej, Polski, która rozwijała się przez ostatnie lata właśnie dzięki inicjatywom samorządowym. Najpierw reforma gmin, później wprowadzenie powiatów, województw, skuteczne zarządzanie środkami europejskimi przez regiony, schodzenie niżej z redystrybucją środków samorządowych przez budżety obywatelskie. A Polski Ład to jest odwrócenie tego sposobu myślenia i de facto przekazywanie środków, których wcześniej samorządy nie otrzymają, bądź też zabierze się im, tak jak w przypadku wpływów podatkowych, przez ministerstwa. Taka Polska centralistyczna, którą znamy z PRL-u, że o środkach na zdrowie decydował minister w Warszawie i on decydował, ile środków w Oleśnicy będzie przeznaczonych na szpital. To jest taki pomysł powrotu do pewnych praktyk, od których odeszliśmy. Taki jest pomysł PiS-u na państwo. Państwo centralistyczne, zarządzane z Warszawy. I będziemy za to płacili wolniejszym tempem rozwoju, niższym rozwojem gospodarczym, ryzykiem podejmowania działalności gospodarczej. Wiele firm, wiele przedsiębiorców mówi dzisiaj o zakładaniu siedzib swoich przedsiębiorstw poza granicami kraju, na przykład w Czechach, po to, żeby tych wyższych składek, opłat i podatków w Polsce nie płacić. To jest działanie w rezultacie takie antypaństwowe. Być może to są mocne słowa, ale wiele mocniejszych słów pada w przestrzeni publicznej w ostatnim czasie. No, bo taki to jest program. On jest sprzeczny z moim podejściem do polityki, do widzenia świata, do rozwoju społeczeństwa, bo ja uważam, że pamiętam te czasy samorządowe w Urzędzie Marszałkowskim, kiedy to właśnie budowaliśmy pozycję regionu, kiedy budowaliśmy pozycję marszałka, kiedy dzisiaj tak naprawdę wszyscy patrzą już na równym poziomie na marszałka i wojewodę. Kiedyś to wojewoda, ten przedstawiciel rządu był w regionie najważniejszy. Dzisiaj to się zmieniło właśnie dzięki temu, że marszałek miał, że marszałek miał władztwo, że miał środki, o których decydował. A tak naprawdę dzisiaj marszałek, chociażby w nowym programie regionalnym, będzie pozbawiony wpływu na rozdział co najmniej połowy tego programu. Także wiadomo, że regiony zostały pozbawione wpływu w zakresie dość dużym na chociażby Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska. Dzisiaj te wpływy podatkowe będą niższe. Mówi się o rekompensatach płynących z Warszawy, ale właśnie z Warszawy, ale właśnie z ministerstw. I przeciwko temu protestujemy.
Ta centralizacja, o której mówi pan Marek Łapiński i to ta utrata przychodów przez samorządy, to jest coś, z czym ja walczę we Wrocławiu w zasadzie od początku kadencji, bo to jest taki ładny sposób na nazywanie dezaprobaty wobec obniżenia podatków, bo to Prawo i Sprawiedliwość obniżało podatek PIT 18-17, podatek CIT 19-9 i to przeszkadza samorządowcom.
To ja powiem
Platformy
tak.
Obywatelskie.
Ale jedno słowo, panie redaktorze.
Ale jedno.
Jedno, dlatego że można temu zaradzić.
Czyli
bo jeżeli
koniec.
Wpływy podatkowe są niższe, to zwiększmy udział w podatkach dla samorządów. PiS dzisiaj tego nie proponuje.
Ale to wszyscy ponoszą koszty mniejszych wpływów, rząd też. I teraz to jest proporcjonalne. A wy chcecie wprowadzić reformę PiS-u, ale tak, żeby tylko rząd ponosił koszty.
Kończymy, panowie. Ja powiem tak. Niech wygra Polska dzisiaj w Warszawie i generalnie niech wygra Polska. Andrzej Kilianek, Prawo i Sprawiedliwość. Marek Łapiński, Koalicja Obywatelska. Dobranoc, kłaniamy się. A my się słyszymy jutro o 8:30. Za chwilę najnowsze wiadomości. Marek Waligura, dobranoc.